Tomasz Olszewski, dzień dobry. 8 minut po godzinie 9, a wraz ze mną w studiu Radia Gdańsk Marek Ponikowski, publicysta Uniwersytet Gdański. Dzień dobry. Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I za pośrednictwem Skype'a Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I teraz już sensacyjne sondaże, tak twierdzą niektórzy. Według tych sondaży Paweł Kukiz i jego partia, której nie ma i nie wiadomo czy będzie, wygrywa wybory. I jest na pierwszym miejscu.
To te sondaże chyba się zmieniają z dnia na dzień, bo wczorajszy był taki, że była... Przedwczoraj był, że była na drugim miejscu za PiS-em, a przed Platformą, a wczoraj widziałem taki, że był jednak na trzecim miejscu.
No bo to po prostu
sondażownie.
Inne pracownie, tak, inna metodyka. Się, jasne.
Ta, która zawsze poprawia rządzącym samopoczucie, czyli CBOS, bo tak nie
pokazuje Platformę na pierwszym
pokazuje,
miejscu.
Że na pierwszym nie, ale gdyby nie było Kukiza, to na drugim. To jest niezwykle zabawne.
To znaczy, tutaj bym zaprotestował przeciwko temu stwierdzeniu, że to CBOS służy do poprawiania nastroju.
To po prostu
jest
nie można
pracownia która działa według troszkę innych zasad i bardziej profesjonalnie. Tam zresztą
ale trafia rzadziej, panie Marku.
Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Właśnie jej prognozy, jej wyniki są najbardziej zbliżone do tego, co się dzieje w rzeczywistości.
A nie uśpiło to prezydenta Komorowskiego i jego sztabu, kiedy miał to 60-70% poparcie?
No nie, tutaj mylimy znowu dwie rzeczy. Te 70% to było zaufanie. I według wskazań zaufania, to kiedyś tam przypomnę, że Kuroń miał, pod 80, zdaje się.
Wiara w to, że czynniki zaufania pozwalają wygrywać wybory, było tym uśpieniem. Tylko nie śmiało.
No, ale to jest kwestia interpretacji wyników, a nie wiarygodności samych sondaży.
No dobrze.
Piotrze, a powiedziałeś, że to herezja. Dlaczego herezja?
Nie, CBOS ma opinię takiego zbliżonego do Platformy ośrodka, więc dlatego uśmiechnąłem się, jak Marek tak bardzo ostro zareagował.
A jak jako wytrawny komentator?
Nie reagowałem ostro, Piotrze, po pierwsze, tylko
ale szybko. Pewne rzeczy
chciałem sprostować i bez żadnych emocjonalnych zaangażowań.
A ja bez emocjonalnych trochę uśmiechnąłem się.
To ja emocjonalnie zapytam Piotra Semkę jako wytrawnego komentatora politycznego. Piotrze...
No, Marek jest bardziej wytrawny.
Okej, uprzejmości bardzo miłe, ale powiedz, Paweł Kukiz na pierwszym miejscu, jak się to
dzieje? No wczoraj wybrałem się do klubu Hybrydy, gdzie było spotkanie z dwoma przedstawicielami tego ruchu i trochę przyglądałem się. To wszystko mi przypominało taki sejmik szlachecki, konfederację. Znaczy, to jest ruch, który jest oparty na buncie regionów wobec zbytniej władzy centrum. To chodzi o rozdawnictwo, o podział pieniędzy, o podział kompetencji. I to jest ruch, który wynika z obserwacji, że posłowie absolutnie nie pełnią roli reprezentantów regionów w parlamencie. Oczywiście to wynika z tego, że parlament został zdominowany przez żelazną dyscyplinę obu partii, ale jest to ruch wypływający z realnych problemów. To jest coś takiego jak kolonie amerykańskie zbuntowały się przeciwko władzy Londynowi, mówiąc no taxation without representation. Nie ma opodatkowania bez udziału w sprawowaniu władzy. To jest coś podobnego. Ruch niezwykle chaotyczny, ruch niezwykle przekonany o takiej swojej mesjańskiej sile, która odmieni polską politykę i ruch nie zadający sobie pytania, jak bardzo realizowanie takich haseł jest wynikiem takiej koronkowej pracy, współpracy w parlamencie. Jeszcze jedno na pytania, czy jakich widzicie koalicjantów, oni odpowiadają bardzo prosto. To zdobędziemy większość i przeforsujemy. No nic nie wskazuje na to, że przeforsują większość. Pytanie, czy jak sobie poradzi z tym Jarosław Kaczyński, czy będzie potrafił ich skłonić do jakiegoś ruchu zmian, czy też okopie się ruch Kukiza jak ten sam Obroda w takiej pozycji jedynych sprawiedliwych, którzy mówić czekamy na swój czas. Teraz przechodzimy do twardej opozycji w parlamencie, a w przyszłym parlamencie zdobędziemy większość i wtedy wykonamy to, co chcemy.
No, muszę powiedzieć, że mnie te dobre notowania Kukiza i chyba jednak rosnące nie zdziwiły o tyle, że to już było widać w pewnym momencie, że to jest taki bunt przeciwko wszelkim autorytetom i to tutaj na miejscu PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego też bym się mocno niepokoił i podejrzewam, że tak też jest w istocie, ponieważ to nigdy nie wiadomo, czy te mordercze hejty, które zabiły Bronisława Komorowskiego, w następnym rozdaniu nie będą wymierzone na przykład w bezpośrednią konkurencję Kukiza, czyli w PiS i Jarosława Kaczyńskiego. Także no, będzie się działo niewątpliwie. Tutaj,
jedna uwaga, panie Marku. Ma pan rację, mówiąc o tym kolejnym rozdaniu, w którym te sympatie bądź antypatie Polaków mogą się obrócić. Tyle tylko, że takie
Mówię o sympatiach i antypatiach, tylko o sposobie uprawiania polityki.
Ale, a ja bym się chciał skupić na tej frazie następne rozdanie, bo takie partie protestu, jaką teraz jest partia Pawła Kukiza, mają to do siebie, że one niezwykle rzadko doczekują drugiego rozdania. Takim ewenementem była Samoobrona, która jakby zakorzeniła się w polskiej polityce na dłużej rzeczywiście.
No,
ale ja osobiście sądzę,
znikła.
Że... Tak, w końcu zniknęła, kiedy zabrakło jej lidera oczywiście. Natomiast przetrwała więcej niż jedną kadencję. Ja myślę, i to nie mówię jakby z sympatią czy z antypatią, że ruch Pawła Kukiza niekoniecznie przetrwa dłużej niż to jedno sprawdzanie wyborcze, bo tak jak Piotr powiedziałeś, tam jest wyraźny lider Paweł Kukiz i nie wiadomo co dalej właściwie.
Wyraźna twarz raczej.
No i będą namaszczeni przez lidera.
To do końca nie jest. Znaczy jest grupa takich samorządowców, właśnie których dobry przedstawicielem
Piotrze,
jest ten
Przepraszam, mogę ci przerwać i zacznijmy od ciebie. Powiesz, kto jest w tej grupie, bo musimy zrobić króciuteńką przerwę. Dobrze. Bardzo przepraszam. Marek Panikowski, Michał Stąporek, Tomasz Olszewski tu w studiu Radio Gdańsk, a w Warszawie Piotr Semka i zaczynamy od Piotra, bo miało nam przybliżyć taki skład osobowy.
Nie, znaczy to są trzy grupy ludzi moim zdaniem. Pierwsza to są samorządowcy, którzy są mocno osadzeni w swoich rejonach i którzy walczą i zderzają się z tym, co nazywają okradaniem przez centralę regionów. Druga grupa to są tacy, na przykład ci przedstawiciele ruchu Chujowów, no to sięga bardzo głęboko, jeszcze początku lat 90.
Profesor Przystawa.
Tak, to jest takie, które przez te 15 lat bojów jak gdyby nabrało równego dystansu wobec PO, wobec PiS-u. I trzecia grupa to są młodzi ludzie, którzy dzięki charyzmie Kukiza odnaleźli w tym jakąś swoją szansę i oni i to paradoksalnie jak oglądając to spotkanie przypomniało mi się takie pierwsze spotkania Solidarności jesienią 80 roku, kiedy by przychodzili ludzie od Sasa do Lasa, ale bardzo byli po pierwsze zachwyceni tym, że są razem i po drugie mieli ogromną nadzieję. I teraz Kukiz prawdopodobnie będzie przypominał ówczesnego Lecha Wałęsy, który musiał jeździć po takich właśnie Bielskach Białych, Kielcach, Przemyślach, Olsztynach i jak gdyby próbować ten chaos jakoś opakowywać w jakieś hasła.
No i fotografia musi w tym być, tak jak była fotografia z Wałęsą, prawda?
Tak, być może tak będzie w kampanii wyborczej. I tak jak wtedy oczywistym, jak gdyby przeciwnikiem była władza komunistyczna, tak teraz jest ta partokracja. Tyle, że no, oczywiście to spowoduje pojawienie się pierwszych liderów i tak jak wspominam sobie tamte czasy, to rzeczywiście ten okres jesieni 80 roku był, wszystko było fajnie. Potem problemy zaczęły się, kiedy wyłonili się ambitni liderzy, którzy mieli prawo do tych ambicji. Rulewski, Gwiazda, Jurczyk, którzy zaczęli wtedy, powoli zaczęło iskrzyć pomiędzy nimi a Wałęsą. I czekam, a może tak nie będzie. Może Kukiz na pewno będzie musiał mieć teraz talent ówczesnego tego Lecha Wałęsy, który potrafił stworzyć wrażenie, że tych problemów nie ma, że są spychane na, nie są istotne, najważniejsza jest sprawa. Pewnie takim hasłem, cudowną różdżką będzie mobilizacja, a teraz zmobilizujmy się do referendum chyba 6 września, jeżeli dobrze pamiętam, i do tego czasu skupmy się na tym, co oczywiście będzie maskować problem, że dziennikarze będą pytać ten ruch o mnóstwo szczegółowych rzeczy, a ten ruch na wiele rzeczy jeszcze albo sam nie wypracował stanowiska, albo być może będzie miał w swoim łonie przeciwstawne opinie. I co
Piotrze,
wtedy?
Ja mam tam jeszcze jedną grupę do tych trzech, które ty wymieniłeś, dorzucił, mianowicie ludzie w wieku 40-50, którym się nie udało, którzy mają poczucie krzywdy, że jakoś tak nie partycypują w tym sukcesie, który widzą wokół siebie. Także
I to zresztą było wczoraj w pierwszym spotkaniu widoczne, bo gdy dziennikarze na przykład zadawali pytania, które ci liderzy się wili, bo nie mieli problemu, to wtedy z sali były też takie głosy pod tytułem: no zadaj pytanie, a czy to jest ważne, a po co tu kręcić i tak dalej. I to był taki margines, który będzie ruchowi Kukiza przydawał złej opinii. Takich właśnie bardzo, no coś podobnego jak w samobronie byli tacy właśnie ludzie, którzy nie lubią dzielenia włosa na czwora, którzy wierzą, którzy krzyczą i to będzie już pierwszy problem dla Kukiza.
To, co Piotr nawiązał do tego sejmiku szlacheckiego, to przypomina mi się, że tam też jednak był dość spory obyczaj taki, że tych takich gołych, nazwijmy to, szlachetków, to ci możniejsi
szarlami rozsiekiwali.
Nawet kupowali po prostu ich głosy, kupowali ich wsparcie.
Ale to po cichu, ale wprost nikt równości szlacheckiej nie negował.
Tak, Rzeczpospolita Szlachecka była.
Do problemów, które Piotr wyliczył, ja chciałbym dorzucić jeszcze jeden, tylko nie chciałbym, żeby to sprawiać takiego wrażenia, że teraz atakuje partię Kukiza, bo ona rośnie, broń Boże, ale...
bardziej będziesz atakował, tym bardziej będzie rosła.
Ta taka budowa partii Kukiza, co trochę paradoksalne, jest zaprzeczeniem idei, jaka urosła wokół JOW-ów, bo wbrew pozorom Paweł Kukiz nie chce JOW-ów po to, żeby wyrugować... to nie jest takie najoczywistsze, żeby wyrugować z Sejmu Platformę czy PiS, bo JOW-y nie są po to... JOW-y sprawiają, że w Sejmie są dwie duże partie. Ale to nie chodzi o to, jaki będzie miała szyld ta partia. JOW-y są po to, żeby poseł wybrany z takiego okręgu czuł się dużo bardziej związany z tym okręgiem niż ze swoim szefem partyjnym.
Albo klubem parlamentarnym, który mu wysyła SMS-em, a no co ma
mówić?
Właśnie nie.
To może funkcjonować w takiej starej demokracji, jak angielska.
Chodzi o to, że poseł wybrany z okręgu jednomandatowego jest rozpoznawalny w tym okręgu i on liczy się z interesem głównie tych, którzy go wybierają, a nie z interesem swojego szefa partyjnego, czy tego, kogo te SMS-y wysyła. I problemem Pawła Kukiza jest teraz to, że on tak naprawdę tworzy drużynę z ludzi, którzy są w ogóle nieznani w tych swoich okręgach jednomandatowych, których nie ma oczywiście, ale są w ogóle nieznani. Znany jest jedynie Paweł Kukiz, plus bardzo nieliczna... bardzo nieliczna grupa tych samorządowców. I ten cały zasięg, który musi liczyć około 400 osób, czy 500 osób, które będą ubiegały się o mandaty, to są w ogromnej mierze ludzie nieznani. Więc to jest ten problem, który Paweł Kukiza też dosięgnie.
Ale jest jeszcze jeden... Przepraszam, proszę, Marku.
Nie, mówię, skoro właśnie już tutaj jakoś tak na tych JOW-ach się skupiliśmy, to ja wracam do swojej myśli sprzed paru tygodni. Mianowicie to referendum jest okazją, żeby wreszcie wokół tego porozmawiać. No jakoś niestety ciągle nie widzę, żeby ta dyskusja gdzieś na forum publicznym się pojawiła. O czym my właściwie mówimy? Czy chodzi o JOW-y w takiej formule, jaką w tej chwili ma Wielka Brytania?
I to
mieliśmy parę tygodni temu. Wyraźny dowód, że to jest system dość absurdalny. Czy też na przykład ten system mieszany, który z powodzeniem funkcjonuje w Niemczech. I mam nadzieję, że jeszcze przed tym referendum się wokół tego jakaś dyskusja zawiąże.
To ja może jedno zdanie o referendum, bo nie ma nic głupszego, nie ma lepszego sposobu na tracenie publicznych pieniędzy niż organizacja referendum w sierpniu.
We wrześniu. To zaprzysiężenie prezydenta elekta.
Wrzesień jest znacznie lepszym terminem niż sierpień, ale mimo
już
to...
dzieci wrócą
ale
do szkoły,
mimo to tuż po powrocie do szkół... Boję się, że ludzie naprawdę będą mieli dużo większe problemy na głowie niż zastanawianie się nad głosowaniem w takim referendum. I to jest jeszcze referendum na miesiąc bodaj, tak? Przed wyborami parlamentarnymi.
Tak, no można było połączyć.
Idiotyczny pomysł.
Natomiast może to być pierwszy taki prysznic zimny, to znaczy moim zdaniem na te referendum nie pójdzie tak za dużo ludzi, bo ani pisowcy nie mają do tego serca, ani platformersi tak naprawdę. Platforma teraz powtarza, że zawsze była za Jowami. Nieprawda, nie była. No głosiła takie rzeczy, ale nigdy
nie, Piotrze, jednak w samorządach Platforma to wprowadziła, więc...
Ja wiem, ale w skali ogólnopolskiej nigdy tego nie robiła, jeżeli teraz
politycy... Dobrze,
ale jeżeli teraz politycy Jowu mówią pozytywnie o Jowach, to tylko dlatego, żeby bronić pomysłu pana prezydenta, a tak naprawdę, Marek, myślę, że gdybyś pogadał z ilość politykami PO, powiedzieliby, że
to Jowy zgoda, nie są dobrym pomysłem.
No więc widzisz, jeszcze jedno, no więc to będzie zimny prysznic. Pytanie, jak...
Zimny prysznic dla Kukiza, rozumiem.
Tak,
czyli koniec ciepłej wody.
Że zdarzy się cud, że rzeczywiście masowo pójdą ludzie i wtedy to z kolei odwróci się, bo wtedy to będzie ruch Kukiza głosi to jako swoje zwycięstwo i będzie to element, no wiatr powieje w żagle już wyborów parlamentarnych dla Kukiza.
A może ludzie nie pójdą masowo, bo to są tak abstrakcyjne
takiego,
problemy.
Czego nie widzimy, że tak naprawdę narasta jakaś rewolucja. Nieważne, jakie są problemy. Ja nie będę tego czytał. Ja po prostu chcę przywalić. Ja mam dość. Ja chcę powiedzieć, ja już mam dość tego wszystkiego.
Ale pytanie, czy to będzie powtórka z efektu Kukiza, który był w wyborach prezydenckich.
Nie będzie.
Ciekawe.
Nie będzie, ale przepraszam, to jest bardzo łatwy wybór.
Drugie pytanie o
bardzo trudny wybór.
O finansowanie partii, to na pewno emocje podbija. Tak samo ta sprawa interpretacji wątpliwości na korzyść podatnika. W urzędach skarbowych też dotyczy bardzo wielu osób. W związku z tym tutaj wcale to nie jest takie przesądzone.
Tak absurdalne, czyli oczywista o której pytania zadajemy w referendum. No
ale właśnie w referendach powinno się zadawać takie jednoznaczne i proste pytania.
Natomiast ja obserwowałem jeszcze jedną rzecz.
Ale to po przerwie krótkiej zobaczymy, co Piotr Obstępka obserwował. Halo, czy ja się słyszę? O, teraz się słyszę. Dzień dobry. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Marek Ponigowski, Michał Stąporek w studiu Radia Gdańsk, Piotr Semka w Warszawie. I mieliśmy zacząć od spostrzeżenia Piotra Semki.
Nie, że jest jeszcze jedna rzecz. Te hasło Jowów będzie rzeczywiście kulą u nogi, to znaczy tego ugrupowania. To jest jakby Zagłoba mówił, że kiedyś mówił, że wierzą oni w swojego Radziwiła, jak muzułmanie w swojego Mahometa. To jest naprawdę takie hasło, które skupiło wokół siebie tych ludzi i waga i ilość energii, którą oni wkładają w bronienie tej idei jest moim zdaniem skóra nie jest warta wyprawki, bo powtarzam, ten ruch ma jakieś realne podstawy, natomiast ten fetysz Jowów, no który moim zdaniem trudno będzie obronić, no jest takim elementem tożsamości, ale bronionym moim zdaniem z przesadną, że tak powiem, zajadłością.
No i to jest argument też dla konkurentów, że przeszywać Kukiza jak najmocniej do tych Jowów, oczywiście. Piotrze, tak na marginesie, to pomyślałem sobie, że chyba jesteś należy do ostatniego pokolenia, który jeszcze cytuje z pamięci Potop i całą trylogię.
Dziękuję.
No, młodzież to czyta w streszczeniach. Streszczenie musi mieć do półtorej strony, bo inaczej będzie zbyt długie na przeczytanie.
A ja słucham audycji w Radiu Gdańsk o tym, czego nie ma w Potopie Mickiewicza. Zachęcam
czego
państwa
nie ma w trylogii, tak? No, tak oczywiście Władysław Zawistowski opowiada fascynujące historię, nie tylko zresztą wieczorem, ale także we środy po godzinie 15, kiedy zachęca do lektury i też przywołuje ważne wydarzenia. A propos jeszcze tych ważnych wydarzeń, to miłośnikiem pomyślałem tak, co młodzi ludzie, ci zbuntowani, ci wkurzeni, którzy głosowali na Kukiza między innymi, mieli sądzić na przykład o prezydencie, który zachęcał do czytania, skoro jesteśmy przy czytaniu, ale chodzi o to, do czytania czego? Czy nie można było czegoś dobrać, co by bardziej korespondowało, że tak powiem, współczesnym człowiekiem.
Akcje promujące czytelnictwo w Polsce na ogół są taką kulą w płot, niestety. Nie wiem, czy biorą się za to ludzie, którzy naprawdę kochają książki, czy tacy, którzy mają do wydania jakieś fundusze na promocję książki, bo niestety tak często bywa, że właśnie tak jak prezydent sugerował czytanie Naukowskiej, Zapolskiej, do Marii Dąbrowskiej.
Nie, to no już to jest naprawdę, już nie bez przesady.
No ale panie Marku, tak jest. No.
Sienkiewicz był czytany.
Tak sugerował pan prezydent, ale nie, on nie jest on wyjątkiem.
To coś wstydliwego, jeżeli, naprawdę?
Nie, to nie, nie jest wstydliwego, ale to jest pozbawione w ogóle sensu. Podobnie jak w gdańskich tramwajach też jest takie, są plakaty reklamujące akcję ściągnij sobie, czyli akcja jest nowoczesna, bo ściągnij sobie przy pomocy swojego nowoczesnego smartfona książkę z naszego nowoczesnego plakatu, na którym jest specjalny kod. Tylko jakie tam są książki? To są dokładnie takie książki, jakie wymienił pan prezydent, czyli takie, których nikt nie czyta. I nikt, ale czy, poza studentami
filologii
polskiej.
Ale milion ludzi kupiło 50 twarzy Greya, to co masz zachęcać do czytania tego?
Wiesz co, no jeżeli zależy nam rzeczywiście na promocji czytelnictwa, to tak, no tak. Zachęcajmy do czytania czegokolwiek.
Są książki, których lepiej
u gimnazjalistów
nie czyta
się, no, ale może jest Harry Potter, ale Dzieci z Bullerbyn i 50 twarzy Greya. U gimnazjalistów.
Ale to uważasz, że lepiej jakby niczego nie czytali? A może od 50 twarzy Greya przejdą do kompleksu Portnoya, a od kompleksu Portnoya przejdą przez, nie wiem, Markiza de Sade.
Kompleks Portnoya?
No jest taka książka całkiem dobra.
Oczywiście, że znam pana Filipa Rota, ale...
Ale jeżeli ktoś miałby taką drogę literacką przechodzić, czyli taką fascynacji erotycznych na łamach powieści, Bogat, bardzo proszę, no lepsze to niż nic.
Zobaczcie, co leży w księgarniach. To jest, nie wiem, 90% tak koszmarnego chłamu, że to w ogóle
ale
naprawdę
Marku,
raczej zamula umysły tych, którzy czytają,
panie
niż...
Marku, ale tu z perspektywy jakiegoś literackiego Parnasa na to patrzy. Do księgarni nie wchodzi 95% Polaków, więc jeśli ktoś już wejdzie, to go nie odsądzajmy od czci i wiary,
mimo,
że sięga
Michale,
po Greya.
Przysiągnięcia go sposobami niestandardowymi, na przykład pisanie o tym, jak się laureat albo kandydat na laureata bardzo ważnej nagrody literackiej w kraju, z kim się tam teges
no tak, ale to też,
i z kim się
to
nie
też,
teges.
O sporze pana Karpowicza z panią
Dunin.
To też wie, ale słuchajcie, bo wy to się, poćmiewacie się, ale to jest atrakcyjne dla 0,5% ludzi.
No, dobrze, może nie tworzymy literatury
ja
dla kochanek, ale tematyka jest jak najbardziej.
Piotrze, tak to jest, jak się cytuje trylogię.
Ale dlaczego też do tego się odwołałem, do tego, co proponował pan prezydent? No bo teraz jest problem, co z panem prezydentem Komorowskim dalej. Piotr Semka mówi, że niech znika. Tak mi wczoraj powiedział. Zresztą powiedział, akysz.
Byleby nie do biblioteki.
Ja do czego innego się odniosłem.
Niech odpoczywa. Tak.
Nie, odniosłem do czegoś innego, bo pojawiły się pomysły, żeby pan prezydent startował do Senatu z ramienia PO. I ja na to zwróciłem uwagę, że oczywiście zakazu formalnego nie
okręgu.
Ma. Zakazu nie ma, natomiast wytworzyła się w Polsce dosyć dobra praktyka, w której byli prezydenci otrzymują prawo do założenia własnego instytutu, takiego biura swojego, który w wypadku na przykład Lecha Wałęsy jest połączony z instytutem. Otrzymują samochód do dyspozycji, niezły. Otrzymują borowców. I to jest taka sugestia, moim zdaniem, bardzo wyrazista, nie pisana oczywiście, że prezydenci powinni sobie darować udział w aktywnej grze parlamentarnej. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że pan Komorowski zostaje senatorem. No to wtedy ma i biuro postprezydenckie, i biuro senatorskie. Moim zdaniem pan prezydent powinien na przykład zaangażować się w fundacji, że ja zawsze szanowałem zaangażowanie Bolesława Komorowskiego w pamięć o żołnierzach wyklętych. Jego ojciec był żołnierzem AK przecież. Jego wuj został stracony.
W kampanii wyborczej częściej pisano o tym, że jest związany z WSI, więc teraz,
no dobrze,
teraz
no,
już, jak już nie jest prezydentem.
To się mówiło w kampanii. Po prostu.
Dobrze, nie wchodźmy w to. No, jeżeli kurtuazja wobec po zakończeniu już nie mieszaj szyków.
Ja Piotra obronię, czemu ty się śmiejecie z niego? No dobrze, mówić z szacunkiem o przegranym jest bardzo dobrze.
No, więc ja tylko powiem tyle, znaczy mam nadzieję, że pan prezydent Komorowski tym zachętą do tego, żeby startował do Senatu nie ulegnie, tym bardziej, że w takiej praktyce senatorskiej może pojawić się taka pokusa, żeby stać się takim zgryźliwcem, który jak gdyby trochę się odgrywa za te niepowodzenie, krytykując PiS. No nie chciałbym, żeby Bolesław Komorowski sprowadził się do roli Stefana Niesiołowskiego, więc krótko.
Ja się trochę z Piotrem nie zgodzę. Znaczy trochę się zgodzę, a trochę się nie zgodzę.
A, to dobrze. Już jestem połowa do przodu.
Wydaje mi się, że... Ja w taką praktykę nie wierzę. Piotr, powiedziałeś, że ona się ukształtowała w Polsce, że ci byli prezydenci jakby no, zajmują się czymś innym niż aktywną polityką.
Ale dostawali trochę tak, skórę, trochę tak jak nie próbowali jest. Wracać. Lech Wałęsa w 2000 dostał chyba 1% głosów.
No tak.
Kwaśniewski, gdy próbował patronować ruchowi Europa Plus, zdarzyła się super katastrofa.
Ale nie było z tym alkomatu.
Ja bym to jednak pozostawił pomysłom na swoje dalsze życie tym byłym prezydentom. Nie zabraniałbym im powrotu. Tym bardziej, że nie do końca wierzę w to, że po odejściu z prezydentury można się tak absolutnie oderwać od wszystkiego i skupić się na tej takiej pracy, nie wiem, fundacyjnej, pomocowej, bo Aleksander Kwaśniewski też miał swoje wpadki, kiedy swoimi radami służył nie zawsze najświetlejszym postaciom. Inna sprawa, że biorąc pod uwagę charyzmę Bronisława Komorowskiego, to nie wierzę, żeby mu się chciało angażować w jakieś takie bardziej czynne życie polityczne, bo to nie jest chyba polityk, który jakby jest zwierzęciem politycznym. On nawet prezydenturę spędził już trochę na emeryturze politycznej tak naprawdę.
Nie, no już za chwilę to
nie sądzę, żeby chciał się angażować.
Za chwilę
Natomiast ja bym tego nie zabraniał. Nie widziałbym żadnego problemu, żeby będąc senatorem prowadził jednocześnie biuro senatora, które zajmuje się zupełnie innymi sprawami i biuro dawnego prezydenta, które też ma jakby inną działalnością,
ale
się powinno zająć.
Mnie się to nie za bardzo podoba. Jednak takie życzliwe urządzanie życia...
Ale panie Boże, właśnie powiedziałem, że nie robię co chcę.
Ale tak jesteśmy łagodni, bo nikt nie zamyka w ruskiej buzie.
Jeśli zechce, to moim zdaniem w końcu dostał 8 milionów głosów.
Ale ja się z panem zgadzam. Jeśli zechce, bardzo proszę.
Jest to jakiś tam potencjał.
W Czechach tak było przecież, Wacław Havel też był czynnym politykiem.
Z punktu widzenia jego samego i z punktu widzenia Platformy, której on się przecież nie wyrzekał jednak. Tak
w
związku z tym, jeśli zechce startować do Senatu, uważam, że to wcale nie będzie zły pomysł. Pytanie, czy będzie chciał.
Ja w takim razie uważam, że w takich momentach powinno być rezygnacja z tego całego uposażenia postprezydenckiego. No tu się nie zgodzimy.
Nie zgodzę się, bo można łączyć tę działalność.
Mówisz to w trosce o budżet państwa, który będzie szalenie obciążony tą kancelarią.
Że jest w życiu człowieka pewien etap, który, jeżeli po jego zakończeniu jest obdarzany pewnymi przywilejami, wiąże się z pewnym, może niepisanym domniemaniem, że jak gdyby to już jest życie człowieka. A na przykład w Ameryce, prawda? No nie zdarzył się ani jeden przypadek, kiedy były prezydent, a to byli często ludzie młodsi, Jimmy Carter ciągle żyje i ma się nieźle, a przecież zakończył prezydenturę ponad 30 lat temu. Zazwyczaj nie wracają do gry parlamentarnej.
Ale Ameryka jest jednym przykładem, Francja jest innym, tam był prezydent, będzie się ubiegał znowu prezydenturę, Sarkozy, ale buduje też sobie jakby prezydenturę najpierw. W Czechach Vaclav Havel, póki żył, też był aktywnym politykiem, chociaż już nie był prezydentem. Taki przykład.
A Bolesław Komorowski ma samą jedną kadencję prezydencką, więc teoretycznie zgodnie z polskim prawem może mieć jeszcze przecież jedną, na przykład.
Nie, może mieć dwie. Jeśli będzie przerwa, to nawet dwie.
Tak,
nawet
dwie. Moim zdaniem nie.
Ale pojawił się...
Taki przykład był w Rosji. Tam też był prezydent, tak. Potem przestał być, potem znowu.
Potem był Miedwiediew,
a potem... Ale może nie powołujmy się na niego.
Panowie, ale a propos kadencyjności, bo ten element też pojawia się i u Kukiza, pojawia się i u pana Petru, czyli Nowoczesna.pl. Czy ta kadencyjność, dwie kadencje i koniec, niezależnie od tego, czy człowiek jest dobry...
Poselskiej?
Na przykład poselskiej właśnie.
Nie, no to mowa jest w ogóle o wszystkich ciałach wybieranych, w samorządzie również, no także...
No właśnie, to...
Ja bym w takim razie to podzielił, ponieważ ja... Szkoda, że tu nie ma Romka, który pewnie by mnie wspał, Naszczyńskiego, że w samorządach rzeczywiście jest pewien znak zapytania pod względem długoletnich kadencji. Natomiast w wypadku posłów i senatorów moim zdaniem to nie jest rozsądne. Jeżeli ktoś jest wybierany, proszę bardzo.
No ja bym tutaj akurat się, Piotrze, z tobą zgodził, Jeśli chodzi o parlament,
wolałbym,
żeby liczbę kadencji parlamentarzystów regulowali wyborcy, a nie jakiś przepis, bo umiejętność poruszania się w legislatywie to jest coś, czego człowiek się uczy. No, na ogół ta pierwsza kadencja jest prawie w całości poświęcona na naukę i no, jeśli już my następne cztery, to już wtedy właściwie nie warto specjalnie się przykładać do tego, bo wiadomo, że dalej już trzeba będzie wrócić do szarego życia. Oczywiście pamiętam niedawne taki szczery okrzyk bólu pana Napieralskiego, który powiedział, no co ja będę robił, no chyba będę musiał pójść do pracy, no ale to, no, to jest przypadek skrajny, ja bym go chętnie wysłał do jakiejś pracy.
Może przypadki skrajnie się biorą stąd, że w Polsce praca jest karą, bo na przykład sąd orzeka karę pracy społecznej. No to jest po prostu absurd dla mnie. Praca społeczna jest karą?
No w wielu przypadkach jako element wychowawczy, ale wracając, właśnie z moim zdaniem, jeśli są parlamentarzyści niewątpliwie tacy, których przymusowe wysłanie spoza parlament byłoby stratą dla życia politycznego w Polsce i jest cała duża grupa, zresztą wcale nie tak to wygląda od wewnątrz jak z zewnątrz, bo o wielu bardzo pracowitych i bardzo pożytecznych ludziach w ogóle nie wiemy, dlatego że oni się nie pchają do mediów, nie odbywają tych tur po telewizjach codziennych i tak dalej. I tutaj właśnie jakaś taka brzytwa, która ich tam po dwóch kadencjach automatycznie odcina, Polsce by na pewno się nie przysłużyła.
To jak sprawdzić, kogo odciąć po tych dwóch kadencjach? Tych, co się pokazują w telewizji.
Ale mówię, no tutaj niech, gdyby coś takie, jakiś rodzaj zagrożenia by się przydał, ale nie na pewno nie taki automat, bo polscy parlamentarzyści na przykład w ogóle nie dbają o informowanie swoich wyborców o tym, co robią.
Bardzo niewiele dba.
Ja jeszcze jedną obserwację miałem, bo ilekroć jeździłem do Parlamentu Europejskiego, to nasi europosłowie, no ci, którzy oczywiście byli aktywni, a nie ci, którzy siedzieli w barze i pili piwo. Proszę bardzo, był taki poseł Pek, o którym mówiono, że Bogdan jedyne Pek. Słowa po angielsku to zna one more beer please do kelnera. No tak,
ale to było w Parlamencie Europejskim,
bo było please na końcu.
Tak. No to było please. Tak.
Jego miejsce było zdecydowanie w parlamencie polskim, gdzie rozszerzyć te zamówienia.
Ci, którzy byli takimi, że tak powiem, doświadczonymi graczami polskimi, mówili z zazdrością.
Mówili tu more beer please.
O Boże, no kochani, no już nerwica natręc, naprawdę. No, mówili, zazdrościli Niemcom takich wyjadaczy, którzy po prostu doskonale zdali prawo unijne, ale w głowie po prostu w czasie debat sypali przepisami prawie z pamięci i potrafili wchodzić w bardzo ostre gry, które faktycznie bardzo dużo dawały państwu niemieckiemu. I teraz to, co było charakterystyczne, to paru takich zawodników wagi ciężkiej eurodeputowanych niemieckich potrafiło roznieść trzy razy większą grupę posłów, która albo nie nadążała za ich rytmem myślenia, albo nie potrafiła na czas znaleźć odpowiedniego przepisu, albo nie potrafiła tak sprawnie wyrażać się w takim metajęzyku, który...
Pierwsze, to, co mówisz, jest bardzo ważne, ale wcale moim zdaniem to ten argument nie wynika z tego, że ci niemieccy parlamentarzyści, których przywołujesz, spędzili całe swoje polityczne życie w parlamencie Brukseli. Być może to byli ludzie pracowici, inteligentni i umiejący sobie radzić, ale to nie musiało wynikać z tego, że oni tam po prostu
musieli. A może wiedzieli, że Parlament Europejski nie służy temu, żeby być na wakacjach od polityki polskiej za ciężkie pieniądze.
Dokładnie
po prostu,
tak. Pan Marek sugerował, że szkoda byłoby niektórych posłów, dobrych posłów wyrzucić z parlamentu po dwóch kadencjach, bo co potem mogliby robić? Panie Marku, jest mnóstwo miejsc w Polsce, gdzie można dla naszego kraju pracować.
Ja tego w ogóle nie powiedziałem, bo to byłaby strata dla Sejmu, a nie
no dobra,
nie strata,
ale Sejm to nie jest jedyne miejsce, gdzie można pracować dla Polski. Jest mnóstwo innych też pól.
Wymienię jakieś.
Nie, no nie wiem, jest samorząd, jest działalność jakaś fundacyjna.
Legislacja to jest bardzo, bardzo szczególna umiejętność i tego tak się w 5 minut
akurat jej posłom polskim
nauczy.
Brakuje. Ale jeżeli się ktoś przez 4 lata tego nie nauczy, to i po 8 latach nie będzie lepszy.
Dobrze, no ale na przykład profesor doktor Romaszewski przecież miał ogromną wiedzę prawniczą i potrafił sypać przykładami z początków lat 90., więc ja to obserwowałem też z ogromną fascynacją. To jest wiedza, której nie da się zdobyć bez 5 czy 6 kadencji, naprawdę.
Czyli, no ale u nas mamy już przypadki tego, no, że już nie wystarcza na przykład to, że ojciec jest posłem, prawda, bo już teraz syn idzie w posła.
A nie, czyli... no bo wszelkie kumoterstwo oczywiście wysadza w powietrze taką dyskusję, bo...
A on jest genetycznym patriotą i genetycznym posłem, bo to kiedyś poseł Suski mówił o tym, że jest genetycznym patriotą.
Ale to też nie jest tylko domena polskiej sceny politycznej.
Złe ciśnienie jest w Gdańsku jakieś.
Ja, znakomite.
Nie, no ciśnienie jest dobre. No, chodzi mi tylko o to, że właśnie u nas to się zamienia, tak mówisz, że ilość kadencji może być większa, tylko że przy tych kadencjach często obrasta cały dwór.
No bo gdy kadencje są odnawiane za nic, za siedzenie w europarlamencie i mówienie one bill please, to wtedy wszyscy się potem wyśmiewają z tego. I tak to jest. Zawsze każde nadużywanie i zawsze każdy kabaret uderza w tych, którzy ciężko pracują, bo wszyscy mówią, a europosłowie to wakacje w Brukseli i jedzenie muli. No, jedni tak, drudzy nie. No,
no ale wiesz, Piotrze, no jeśli ja się nie dziwię trochę takim tego typu reakcjom społecznym, jeśli się na przykład pana Czarneckiego, który jest w ogóle wiceprzewodniczącym, zasadnie podkreśla, widać wyłącznie tutaj na podwórku polskim i to nawet też nie w parlamencie, tylko głównie w studiach radiowych i telewizyjnych. Zresztą to samo dotyczy posłów naszego Sejmu. Wiadomo, że są tacy, którzy w tym cyrku objazdowym co niedziela i właściwie co drugi dzień biorą udział. Na tej podstawie ludzie budują swoją opinię o tym, jak funkcjonuje parlament. No to jest niestety bardzo groźne dla tej właśnie społecznego odbioru ciał przedstawicielskich, ale to jest nieprawdziwe. No i to trzeba, między innymi dziennikarze powinni się zajmować tym, żeby ludziom to tłumaczyć. No tego jednak w polskich mediach brakuje. No.
Ale też z drugiej strony brakuje przedstawienia, co robią w Brukseli ci europarlamentarzyści nasi, którzy rzeczywiście bardzo często zębami i pazurami walczą w sprawie ustawodawstwa emisji CO2 czy węgla i tak dalej.
Zgoda, ale oni powinni też o tym wiedzieć i też dbać o swoją przyszłość, między innymi rozsyłając do swoich wyborców, co jest praktyką na przykład w Ameryce, regularnie rozsyłają sprawozdania z tego, co robi.
No, tak robił
to, ludzie mogą to wyrzucać do kosza, ale jakaś część to czyta i też wyrabia sobie i swojemu kręgowi znajomych opinię o tym, co ten...
A kto z pomorskich posłów wysyła takie raporty? No powiedz.
Ja bardzo boleję, bo akurat nie potrafię żadnego nazwiska.
Ja powiem jako dziennikarz, który dostaje takie komunikaty. Regularnie wysyła je poseł Jarosław Sellin. Dosyć regularnie wysyła Jarosław Wałęsa.
A co z Jarosławem Wałęsą?
On czasami wysyła, mniej regularnie niż Jarosław Sellin, ale wysyła i jeszcze jest poseł Borowczak. I to jest wszystko, co ja osobiście otrzymuję.
No i właśnie Sellin, Borowczak, reszta powinna się wstydzić.
No, być może inni dostają coś innego. Ja dostaję
takie. Nie dostaję nic. Ale wiem o tym, że są tacy posłowie, których nazwisk nie potrafi nikt powtórzyć, którzy potrafią właśnie wysyłać swoim wyborcom to, czym się zajmowali, bo oni podczas tego, kiedy już na sali sejmowej nie ma nikogo, wychodzą i na przykład odczytują jakieś swoje coś tam i potem mówią, że brali udział.
Ale ja tutaj znowu przywołam nazwisko. Poseł Kozdroń, obecnie wiceminister sprawiedliwości. Człowiek niesłychanie pracowity i niesłychanie zasłużony właśnie w sferze legislacji. Czy ktoś poza kręgiem jego znajomych zna to nazwisko w ogóle? I to jest właśnie przykład tej takiej niesprawiedliwości. Że jedni,
Marek, ale to jest jeszcze jedna kwestia.
Może w Fidzynie się jakoś bardziej promuje.
Jest jeszcze jedna kwestia. Tacy posłowie nie muszą być zdani, rzecz jest inna. Chodzi o to, aby byli odpowiednio dobrze i wysoko traktowani wewnątrz swoich partii. I to jest problem, że bardzo często ci pracusie w partiach giną
to też,
na tle
też
showmenów.
No, there's no business like show business, to wiadomo, a w tych showmenów kilku mamy, niektórzy są w tej chwili pochowani przez jednych i przez drugich. Ciekawe, jakim, czy nie mają, że tak powiem, jak to się nazywa fachowo, objawów abstynencyjnych.
Odstawienia.
Objawów odstawienia.
Nie,
no bo jak
nie
się ktoś przyzwyczaił tego, że
nie
jest cały czas
się o ich objawy.
W eterze albo na szklanym ekranie i go
dobrze,
nie ma.
Nie wywołuj wilka z lasu.
No to w takim
ciekawe
razie...
o kim mówisz.
To... O Niesiołowskim.
No dobrze, to dziękuję panom. W takim razie nie wszystko zdążyliśmy. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Skype z Warszawy.
Pozdrawiam z Warszawy.
Marek Ponikowski, publicysta, Uniwersytet Gdański.
Dziękuję, do usłyszenia.
Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Tomasz Olszewski, również dziękuję. Zapraszamy po 10:00, audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańskim. Na pewno na to, co ma często wpływ na naszą codzienność, a z czego nie do końca czasami zdajemy sobie sprawę.